zbieramy teraz jeszcze fundusze i w trakcie tego chciałbym też się pomodlić, żeby Pan otworzył nam oczy na to, co dziś będziemy rozważali. Drogi Ojcze, proszę, abyś otworzył nasze oczy na to, co będziemy czytać, co będziemy rozważać, a to, co zrozumiemy, zastosujemy w naszym życiu. Amen. Mądrość w życiu codziennym to temat, który chciałbym pogłębić w oparciu o Księgę Przypowieści Salomona, rozdział 14. Ten rozdział w nowym dosłownym przekładzie każdy z Was otrzymał w ramach konspektu, gdy tylko wchodziliście na dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ktoś nie ma tego konspektu, to zachęcam, żeby zaopatrzył się jeszcze i żebyśmy mogli śledzić przekład, który tutaj mamy. Ten przekład dosłowny z Bożą pomocą dokonany został przeze mnie, a ponieważ jest dosłowny, to być może tu i ówdzie jest nieco szorstki, to jeszcze nie jest literacki. Stąd w przypisach znajdujemy wiele wyjaśnień, które mogą nam pomóc i lepiej zrozumieć tekst, ale też poprzez danie nam dostępu do różnych niuansów znaczeniowych mogą nam pomóc pogłębić zrozumienie tego tekstu. Dzisiaj w naszych konspektach mamy cały rozdział. Jest to 35 wierszy. Oczywiście w czasie na rozważanie nie jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich tych wierszy, dlatego ja wybrałem niektóre i tak zbyt wiele na to, żeby omówić je w ramach jednego rozważania, bo szczerze mówiąc, każda z tych myśli mogłaby stanowić odrębne rozważanie. Ale to by długo trwało, gdybyśmy nad jednym rozdziałem siedzieli kilka tygodni albo kilkanaście, więc zasygnalizuję tylko pewne rzeczy i zachęcam, abyśmy w czasie skupienia, kiedy my czytamy Biblię, żebyśmy być może wzięli te konspekty, zrobili dziurki w kartkach, wpięli do naszych notesów i robili jakieś notatki przy tych właśnie słowach, przy tych wersetach. W oczekiwaniu też na całość Pisma Świętego, która mam nadzieję, że już na jesieni ukaże się nowe przymierze i psalmy. Mądrość w Piśmie Świętym to coś więcej niż biblioteka trafnych spostrzeżeń. Mądrość w Piśmie Świętym to zbiór recept na rozwiązanie życiowych problemów w realnym świecie. W świecie ludzi, którzy są ludźmi zbadani. Ludzi, którzy czasem boleśnie dają nam odczuć, w jakim świecie żyjemy. Właśnie ten rozdział, gdybyśmy się w niego zagłębili, jeszcze bardziej niż jesteśmy w stanie to zrobić teraz, przemówiłby do nas setkami dobrych, ważnych rad. Zacznijmy od pierwszej. Pierwszy wiersz. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupota własnoręcznie go burzy. Kilka słów do Was, siostry, szanowne Panie. To jest rada i wiersz dla Was. Jest to dobitne świadectwo ważności kobiety w domu. I oczywiście w ten sposób w społeczeństwie. Często w kręgach ludzi wierzących podkreśla się rolę mężów i rolę mężczyzn. Może dlatego, że jak niektórzy twierdzą, jesteśmy właśnie w kryzysie męskości. Ale nie znaczy to, że rola kobiet jest mniej istotna. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupota własnoręcznie go burzy. Słowa te mówią nam, że Twój stan, siostro, nie jest tylko Twoją własną sprawą. To, jaka Ty jesteś, wywiera skutek na Twoje najbliższe otoczenie, na Twój dom. Więc co z tego wynika? Jak to odnieść do życia? Jak zastosować to w codziennym życiu? Po prostu, siostry, dbajcie o swój rozwój. Nikt się nie rodzi mądry. Nikt się nie rodzi doświadczony. Również wy. Stąd mądrość jest czymś, co nabywamy na szlakach życia. Czy nabywamy? Możemy być zmęczeni. Wy, siostry, bywacie bardzo zmęczone. Czasem bardziej niż my, mężczyźni. Ale niech to mimo wszystko nie powoduje, że gdzieś obniżamy naszą poprzeczkę. Wasza mądrość, oczywiście nabywana przez was, wasze doświadczenie, bo w znaczeniu biblijnym mądrość to nie tylko wykształcenie, które dziś tak wiele do czynienia ma z intelektem i z jakimiś świadectwami. Mądrość w Piśmie Świętym to również doświadczenie, umiejętność życia, sztuka życia. To jest też mądrość biblijna. Tego się uczymy, tego nabywamy na przestrzeni lat. Ta mądrość buduje dom. Wasza beztroska o wasz stan, jak tu czytamy, spowoduje, że własnoręcznie będziecie go burzyć. I oczywiście też słowo do mężczyzn tutaj. Bracia, roli kobiety w domu nie da się zastąpić. Słowo Boże mówi nam, że mądrość kobiet buduje ich dom, a nie mądrość mężczyzn buduje ich dom. To nie znaczy, że mężczyzna nie musi dbać o swój rozwój. To gdzie indziej Biblia o tym mówi. Ale moglibyśmy mieć taką tendencję, żeby powiedzieć: a, jeżeli moja żona nie buduje naszego domu, to ja ją zastąpię. Szczerze? Ten wiersz mówi nam, że kobieta jest niezastąpiona. Mądrość kobiet buduje ich dom. Więc co to oznacza dla każdego z nas? To oznacza, że my musimy wspierać rozwój naszych żon. W różny sposób. Na przykład poprzez uprzejme traktowanie. Traktowanie w sposób, który uwznośla drugą osobę. W sposób, który inspiruje drugą osobę, w tym przypadku tą najukochańszą osobę, naszą żonę, do tego, żeby rozwijała się. Żeby się rozwijała intelektualnie i żeby rozwijała się, jeśli chodzi o sztukę życia. Bardzo wiele od nas, mężczyzn, zależy. I właśnie te słowa podkreślają naszą rolę w tym, żebyśmy po prostu zatroszczyli się o kobiety. To samo mogę powiedzieć mężczyznom, co i kobietom. Kochani, nikt nie rodzi się mądry. Nie narzekajmy, że nasze żony czegoś nie umieją. My też nie umiemy. Że nie są doskonałe. My też nie jesteśmy doskonali. Poza tym, często gdy się pobieramy, to mamy po 20 parę lat i po prostu nie zdążyliśmy się jeszcze. Ani my, mężowie, ani żony, nie zdążyliśmy się jeszcze wszystkiego nauczyć. Oznacza to, że ten czas nauki przebiegać będzie jeszcze wiele lat w trakcie naszego wspólnego życia. Tym bardziej więc miejmy cierpliwość dla naszych żon. Stwarzajmy dla im środowisko w domu, przez naszą postawę, poprzez nasze wsparcie, żeby one mogły być mądre, pogłębiać swoją mądrość, a wtedy nasz dom będzie zbudowany. Można by powiedzieć, inwestując w żonę, inwestujesz w swój dom. Inwestując w żonę, nie spotka cię burzenie owoców Twojej pracy. To troszeczkę takie odwoływanie się może do swego rodzaju egoizmu, ale tak jest. Kobieta jest niezastąpiona. Nie jesteś w stanie jej zastąpić. Lepiej o nią zadbaj. Chciałbym teraz przejść do wiersza 4, który też jest istotny. Gdzie nie ma bydła, tam spichlerze puste. Lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite. Ten wiersz można też inaczej odczytać. Można odczytać w taki sposób, że jeśli nie ma bydła, żłoby są czyste. Lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite. Chciałbym właśnie odnieść się do tych dwóch wariantów znaczeniowych. Pierwszy zestawia dwie rzeczy. Czyste żłoby i obfite zbiory. Jeżeli ktoś chciałby mieć czysto w oborze, jeśli mówimy o jakichś stosunkach rolniczych, no, czysto, lubi czystość, ale też spichlerze będą czyste. Nie będzie tam ziarna. Innymi słowy, ta przypowieść uczy nas, że w trakcie pracy zawsze gdzieś wokół nas tworzy się rodzaj bałaganu, że dochodzenie do pełnych spichlerzy łączy się z rzeczami, które od czasu do czasu trzeba wyczyścić. My nie lubimy czyścić, być może nie wszyscy przynajmniej lubią i możemy narzekać na to, że wciąż musimy czyścić. Ale ja bym powiedział, co wolisz? Puste żłoby czy pełne spichlerze? Jak to odnieść do naszego życia? Podobnie. Możemy mieć albo czyste domy, albo domy pełne rozwijających się ludzi. Choćby dzieci, choćby książek, choćby gier, choćby czegokolwiek, co służy rozwojowi, a co wieczorem pozostawia w Twoim pokoju wielki bałagan. Myślisz sobie, zawsze mi te dzieciaki zostawią bałagan. A chciałbyś, żeby ich nie było? Żeby tak było zupełnie wszędzie czyściutko? Może być. Tylko wtedy Twoja przyszłość nie będzie oznaczała pełnych spichlerzy. Kiedyś mówiłem o tym, słuchałem jakiejś audycji radiowej, w której przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej tłumaczył, jak to tragicznie będzie, ponieważ firma zbankrutowała i ci, którzy przez lata odkładali, mogą nie mieć emerytur. No i ten właśnie zadający pytania dziennikarz drążył i mówił, no to co z takimi ludźmi będzie? No i ten przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej odpowiedział, no, zaczyna się wtedy ważne, jak traktowaliśmy nasze dzieci. Nie myślimy o tym w tych kategoriach, ale kto czyta Biblię, to wie, że tam nie było ZUS-ów, nie było firm ubezpieczeniowych, tam były dzieci. Stąd ta myśl zawarta w wierszu 4, która wydaje się mówić o stosunkach rolniczych, dotyczy w ogóle pewnej zasady. Zasady tego, że tam, gdzie jest rozwój, tam trzeba liczyć się z tego skutkami ubocznymi, bez narzekania wspierać ten rozwój i ze spokojem czyścić koryta. Ale też, tak jak tu w głównym tekście mamy, gdzie nie ma bydła, tam spichlerze puste, lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite. To jest coś, co jest istotne dla nas, bo tutaj my zawsze przed zbieraniem ofiary mówimy o życiu finansowym. Przypowieści też wiele na ten temat mówią. Z tego wiersza wynika, że przede wszystkim musimy dbać o narzędzia, potem o konsumpcję. W tamtych czasach narzędzia to właśnie były woły. Trudno nazwać żywe stworzenie, wspaniałe stworzenie zwykłym narzędziem, ale to było coś, co wspierało tamtą pracę. Dziś myśmy woły i konie zastąpili końmi mechanicznymi, maszynami. I bym powiedział, inwestujmy najpierw w to, co zapewnia zbiory, a potem cieszmy się zbiorami. Biblia, jak tutaj słyszeliśmy już niejednokrotnie, jest przeciwna zadłużaniu się, tym bardziej zadłużaniu się konsumpcyjnemu. I jeśli ty też idziesz przez życie i myślisz sobie, fajnie by było to i owo mieć, i bardzo chcesz to kupić, coś, co będzie służyć twojemu komfortowi, zawsze pomyśl, czy zainwestowałeś w narzędzia. Bo te wszystkie przyjemności będziesz miał za parę lat. Nie od razu. Spokojnie. Jeżeli zadbamy o woły, prędzej czy później będą też obfite spichlerze. Przejdźmy do 6 wiersza. Szyderca szuka mądrości i nic. Lecz dla rozumnego poznanie jest łatwe. Jest to ważny wiersz, dlatego że tak jak tutaj mamy powiedziane w przypisie 3, szyderca to jest w Biblii głupiec najgorszego rodzaju. Szyderca to człowiek, który nie szanuje w kategoriach biblijnych żadnego autorytetu. Najgorsze jest to, że szyderca drwi z Boga. Stąd, gdy tutaj spotykamy słowo szyderca, to nie mamy na myśli tylko tych szyderców, których znamy z codzienności, którzy coś tam wyszydzają. Ale Biblia, mówiąc o szydercy, ma na myśli kogoś, kto lekceważy autorytety, kto lekceważy Boga. To nie pozostaje bez skutku. Skutek jest taki, że bez Boga nic się w rzeczywistości nie klei. Nic nie potrafi znaleźć spójności. Szyderca szuka mądrości i nic. Trudno mu to przychodzi. Bo gdzieś ten element, który całą rzeczywistość spaja w logiczną całość, jest przez niego zlekceważony. Dla rozumnego poznanie jest rzeczą łatwą. Jak to odnieść do naszego życia? Otóż stawiać na poznanie Boga. Stawiać na poznanie Boga poprzez poznanie Jego Słowa. Przed chwilą, gdy tutaj rozmawialiśmy o finansach, padło takie stwierdzenie, że często w tygodniu nie mamy czasu czytać Biblii, nie mamy czasu się pomodlić, zasypiamy. Tak może być. Znam to z doświadczenia. Jakoś nasze życie nie zawsze biegnie w tym trybie 24-godzinnym. Czasem są okresy wzmożonej pracy i tak dalej, kiedy rzeczywiście padamy na noc. Nie mówię o wyjątkach. Chcę dotknąć zasad. Jeżeli z zasady nie masz czasu na Biblię, to coś jest nie w porządku w twoim planie dnia i tygodnia. Coś jest nie w porządku. Czegoś jest za dużo. Czegoś nie potrzeba. Musisz zrobić miejsce na poznawanie Słowa Bożego. Nie tylko w taki sposób, żeby sobie po prostu poczytać i zbudować się, jak to często mówimy, ale też na to, by poznać Słowo Boże od deski do deski w sposób systematyczny, w taki sposób, który pozwoli ci zastosować to w codziennym życiu. Tak poznaj Pismo Święte, żeby ono było dla ciebie rzeczywiście instrukcją obsługi życia, tak jak korzystasz z instrukcji obsługi pralki. Mówię o tej pralce, bo przy naszej pralce na półce pogięta od wilgoci zawsze leżała książeczka. Instruktaż, jaki program jest do czego. Moja żona znała to na pamięć, ale ja musiałem zaglądać. Życie jest skomplikowane. bez instrukcji sobie nie poradzisz. Kiedyś w korespondencji e-mailowej ktoś, kto skądinąd uczy się pewnego fachu, nie czyta Biblii. Mówi, że nie ma czasu. Ja powiedział, jeżeli ktoś żyje intuicyjnie, to po prostu uczy się boleśnie na swoich błędach. Stawiaj na poznanie Boga poprzez Jego Słowo. To jest najważniejsze, co może być. Bóg tak nas stworzył, że musimy się uczyć. Musimy się uczyć. Nie rodzimy się wykształceni i doświadczeni. Ale też poznanie łączy się z tworzeniem naszej osobistej historii z Bogiem. Z doświadczaniem Boga. Gdy stosujesz w życiu Jego Słowo, to też zbieraj wnioski. Zbieraj te świadectwa, o których tutaj też dzisiaj słyszeliśmy. Jak to zastosowane w moim życiu słowo, czy to w kwestiach finansowych, czy rodzinnych, czy w stosunku do żony, czy do dzieci, jaki skutek to odniosło w moim życiu? I te skutki zawsze omawiaj z Bogiem. Dlatego, że właśnie ten, kto nie jest szydercą, kto jest rozumny, dla tego człowieka poznanie jest rzeczą łatwą. Teraz przejdźmy do 9 wiersza. Jest to jeden z tych wierszy, co do których ciężko go przetłumaczyć i też nawet w przeróżnych tłumaczeniach on różnie bywa oddawany. Nierozumni lekceważą winę, lecz wśród prawych jest dobra wola. Nierozumni lekceważą winę. Chodzi o tą winę wywołaną przez grzech. Nierozumni ją lekceważą. Lecz wśród prawych jest dobra wola. Po pierwsze zauważmy, że nierozumni są przeciwstawieni ludziom prawym. Nam by się wydawało, że nierozumny powinien być przeciwstawiony rozumnemu. Tymczasem tutaj mamy nierozumnych przeciwstawionych prawem. Dlatego, że w Piśmie Świętym moralność, etyka jest elementem mądrości. Człowiek, który szanuje Boga, boi się Boga, no to inaczej szanuje Boga, jest człowiekiem prawym moralnie i rozumnym intelektualnie. Nierozumni lekceważą winę. Co to oznacza? Nie wyciągają wniosków ze swojego postępowania. Coś zrobili, zbłądzili, skrzywdzili i lekceważą wyciągnięcie wniosków. To jest głupota, to jest błąd, to jest nierozum. Człowiek powinien analizować swoje postępowanie. Stąd dobry to zwyczaj, kiedy czy to wieczorem, czy to w trakcie jak ćwiczymy, czy to w trakcie jak jedziemy samochodem, że rozpamiętujemy naszą najbliższą przeszłość. Prosimy o przebaczenie. Zastanawiamy się, jak następnym razem ulepszyć własne postępowanie. Zastanawiać się też nad tym, jakie skutki nasze życie wywiera na otoczenie. Być może trzeba będzie tu i ówdzie wrócić i powiedzieć przepraszam. Nie lekceważyć tej winy. Dokonać pojednania. Lekceważenie winy to nierozum. I tutaj w tym drugim linijce jest wśród prawych jest dobra wola. Prawi ludzie chcą żyć w taki sposób, żeby kolejne kroki stawiać lepiej niż to miało miejsce w przeszłości. I stać nas będzie jeszcze w dzisiejszym rozważaniu tylko na wiersz 10. Żal mi tego, ale być może na stronie internetowej będziemy mogli zapoznać się z pozostałymi myślami z tego rozdziału. Natomiast kiedy następnym razem będziemy rozważać, to już kolejny rozdział, więc zapraszam do pracy domowej. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy wierszu 10. Tylko serce zna gorycz własnej duszy i nikt obcy nie podziela jego radości. Chciałbym do tego wiersza się odnieść, bo stanowimy wspólnotę Kościoła. Powiem parę słów o wspólnocie Kościoła. Otóż wspólnoty Kościoła są tak jak szpitale. Dlatego, że jak Pan Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy mają się źle. Często do Chrystusa przychodzą ludzie poranieni, ludzie po przejściach, ludzie, którzy wiedzą, co to rozpacz, ludzie, którym w życiu się nie powiodło, którzy uświadomili sobie może, jak nisko upadli i jak niewiele są warci bez Boga. Ci potrzebujący schodzą się we wspólnotach, zwracają się do Boga, otrzymują przebaczenie, otwierają swoje życie dla Ducha Świętego i doznają odrodzenia. Ale z pewnymi rzeczami nie jesteśmy w stanie uporać się w sposób natychmiastowy. Na przykład z nawykami, na przykład z pamięcią. Wiele lat może trwać, zanim pewne złe doświadczenia, lęki przeszłości uspokoją się w naszym, nawet już chrześcijańskim życiu. Do dzisiaj, kiedy gościmy w naszym domu niektórych członków naszej rodziny, raz po raz w nocy słyszymy krzyk z pokoju. To koszmary nocne, które łączą się z przeżyciami wojennymi. Nieraz się zastanawiam, jak mocne to było przeżycie, że po tylu latach jeszcze ktoś miewa koszmary nocne. Tak to jest. Jako tacy często zwracamy się we wspólnotach ku sobie, oczekując od siebie wsparcia, miłości, zrozumienia. Oczekujemy, że ta druga osoba we wspólnocie będzie balsamem na wszystkie nasze zranienia. Myślę, że to oczekiwanie jest w dużej mierze uzasadnione. Powinniśmy się nawzajem kochać. Zresztą ten rozdział w późniejszych wierszach zachęca nas do tego, by nasze relacje nie były powierzchowne, żebyśmy głębiej się poznawali. Oczywiście nie byli szpiegami naszych słabych stron, ale żebyśmy nie byli też powierzchowni. I to uzasadnione oczekiwanie, żebyśmy mogli nawzajem wspierać się, leczyć, pocieszać i tak dalej. Ale wiersz ten mówi, tylko serce zna gorycz własnej duszy. Nie miej zbyt wielkich oczekiwań. Dlatego, że jest w życiu jakiś obszar, w którym zawsze będziesz sam. Zawsze tam będziesz ze sobą. I zawsze w tym momencie będzie coś takiego, co się nazywa osamotnienie. Będziesz czuł się osamotniony. Wtedy możesz powiedzieć, czy ta moja wspólnota jest najlepsza? Czy dobrze trafiłem? Dlaczego jestem osamotniony? Powiedziałbym, bo tak już jest. Bo właśnie tak jesteśmy stworzeni, żeby te najgłębsze nasze zapotrzebowania spełnił tylko Bóg. Gonimy za sobą i chcielibyśmy, żeby inni ludzie zaspokoili nasze potrzeby. I to, jak powiedziałem, jest uzasadnione. Ale w najgłębszym sensie nasze najgłębsze potrzeby może zaspokoić tylko Bóg. Więc jeśli przeżywasz gorycz, to prawdopodobnie ty odczuwasz ją najgłębiej. I chociaż ludzie mówią współczujemy, to odwracają się, idą do swoich spraw, może też odczuwają gorycz podobną z jakiegoś powodu. Jeśli się cieszysz, zastanawiasz się, dlaczego inni nie cieszą się tak bardzo jak ty. Dlatego, że jak Słowo Boże mówi, nikt obcy nie podziela radości człowieka. Jedynie w Bogu może być uciszenie twojej duszy, bo On jest bliższy tobie niż powietrze. Ale powiedziawszy to, jeszcze coś powiem na koniec. Otóż bywa w życiu chrześcijańskim tak, jak z Panem Jezusem na krzyżu. On był jedno ze swoim Ojcem. A jednak w tym najważniejszym momencie, kiedy dokonywał najważniejszego dzieła, dzieła odkupienia, dokonywał tego dzieła tak jakby sam. A przynajmniej czuł się osamotniony. Skąd o tym wiemy? Z jego modlitwy. Modlił się: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Była to najważniejsza godzina. Był to moment, kiedy on dokonywał odkupienia świata. To był czas, kiedy czuł się osamotniony przez Boga. Ciężkie to doświadczenie. Ale chcę wam powiedzieć, że czasem, gdy czujesz się osamotniony, tak dalece, że ci się zdaje, iż Bóg o tobie zapomniał, to właśnie może z Jego woli jesteś przy najważniejszych sprawach w życiu. Dla siebie samego i ze względu na twoje otoczenie. Trzeba przez to przejść. Jezus przeszedł. Ty też przejdziesz. Dlatego, że my jesteśmy bogatsi w te biblijne świadectwa. Widzimy, że na życie zawsze trzeba patrzeć wstecz, z perspektywy. A przez to, co akurat jest, przechodzić z cierpliwością i z wiarą. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, chciałbym ci z całego serca podziękować za to, że uczysz nas żyć. Że ta księga Biblia, tutaj akurat w przypowieściach, ma dużo ciekawych spostrzeżeń, ale też w swoich częściach historycznych zawiera mnóstwo świadectw. Panie, my widzimy, że ci, którzy stawiali na ciebie, rzeczywiście na tym wygrywali. I my tacy chcemy być. Ojcze, byliśmy w stanie rozważyć tylko kilka myśli w tym przebogatym rozdziale. Panie, daj nam zapał do tego, byśmy szukali głębiej, szukali sami w tygodniu. Ojcze, też poprzez Twoje słowo czyń nas ludźmi dojrzałymi, ludźmi, którzy radzą sobie ze sobą, radzą sobie z własnym osamotnieniem i nie tylko to, radzą sobie, wychodzą też naprzeciw innym. Uczyń nas, Panie, wspólnotą ludzi, która spełnia ten wielki misyjny nakaz, aby iść i nieść zaproszenie do życia, zaproszenie do wieczności, do najdalszych krańców świata. Dopomóż nam w tym. Amen. Thank you.